Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Jak myślę o dzisiejszym odcinku, to myślę, że to jest taki odcinek dla mnie to, co mi się lubi najbardziej.
Po raz pierwszy chyba mamy w naszym podcaście niedobry, niepoprawny, nie całkiem niezły, ale po prostu prześwietny serial od Apple TV+. I o nim zaraz opowiemy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Severance, czyli Rozdzielenie, to jest serial, trochę thriller, trochę komedia o życiu w korporacji. Wiadomo, że jak jest korporacja ujęta w popkulturowym świetle, to ona musi być albo tajemnicza, albo wręcz wprost zła.
No i tak jest też tutaj. Tytułowe rozdzielenie to taki mechanizm, któremu poddają się osoby, które chcą pracować w tej głównej korporacji. Jest to zabieg, o którym marzą moim zdaniem ci źli menadżerowie, mam ochotę tak powiedzieć. Ci, którzy chcą, żeby ich pracownicy byli jak najbardziej produktywni, aby byli właściwie bardziej robotami niż ludźmi, aby nie zajmowali się swoimi emocjami, swoimi relacjami i w ogóle wszystkim tym, co się dzieje poza miejscem pracy, to znaczy, kiedy się poddasz temu rozdzieleniu, wchodząc do pracy, przestajesz pamiętać, kim jesteś na zewnątrz. Przez te 8 godzin codziennie jesteś innym człowiekiem, jakbyś prowadziła oddzielne, równoległe życie, które nie mają ze sobą nic wspólnego.
Wiesz, ja myślę, że to nie jest marzenie tylko i wyłącznie menadżerów, którzy chcą wycisnąć ze swoich pracowników czy pracowniczek wszystkie soki życiowe, bo ostatnio opowiadałam o tym serialu bardzo wielu znajomym, bo bardzo mi się podobał i na pytanie, co ostatnio ciekawego oglądałaś albo co polecasz, no to przez ostatnie te 2 miesiące odpowiedzią było Severance. I kiedy opowiadałam tak jak ty o tym zadzierzgnięciu fabuły, o tym pomyśle, jaki wprowadza w życie korporacja Lumon Industries, to wszyscy mówili, no to jest świetny pomysł w sumie, całkiem niezłe, chyba bym się zgodziła, podoba mi się to. No i ja wtedy mówiłam, no niekoniecznie to jest dobry pomysł. I teraz chyba musimy właśnie wyjaśnić, dlaczego ten pomysł rozdzielenia, podziału swojego życia na dwie części, tą pracową i prywatną, nie do końca akurat w tym przypadku wypala.
No ja tutaj wkraczam z tym wszystkim, czym zajmuję się w audycji Praca od Podstaw i Dobra Praca, czyli o tym, że nie mamy dwóch równoległych żyć, nawet jeżeli byśmy tego chcieli. Nie istnieje coś takiego jak work-life balance, ponieważ żyjemy również w pracy. To znaczy w pracy budujemy relacje, spędzamy czas, praca wpływa na nasze życie, praca jest częścią naszego życia. My decydujemy oraz organizujemy swoje życie w taki sposób, w jaki chcemy, żeby ta praca, ile ta praca nam zajmuje z naszego życia. No i dla mnie to jest przede wszystkim to, że no nie da się być kimś innym w miejscu pracy i poza miejscem pracy. To znaczy, że człowiek ma jedną osobowość, chociaż często słyszymy, że ktoś jest na przykład bardzo dobrym współpracownikiem, pracownikiem, a bardzo słabą osobą w domu, jeżeli chodzi o budowanie relacji, czy odwrotnie. Ktoś, kto jest mobberem na przykład, ale ktoś odpowiada na te zarzuty, że ale przecież w domu jest takim czułym mężem, czy ojcem, albo taką dobrą matką. No to są wszystko takie iluzje, w które chcemy wejść, żeby poczuć się w jakiś sposób lepiej, więc moim zdaniem to zdanie, które tam się pojawia w tym serialu, czyli kiedy dochodzi do rozdzielenia, jeżeli odchodzisz z pracy, to umiera ta część ciebie bezpowrotnie, która była związana tylko z tą pracą. Kiedy to rozdzielenie następuje, to jeżeli na przykład ktoś by z tej korporacji Severance odszedł z tej pracy, co jest bardzo trudne, to co zbudował w tym miejscu pracy, czego się nauczył, jakie relacje zbudował, jakie wspomnienia stworzył, przestaje istnieć.
No i właśnie taką wizję świata proponują nam Ben Stiller i Dan Erickson, którzy są głównymi twórcami Severance. Dan Erickson napisał scenariusz, a Ben Stiller w dużej mierze wyreżyserował ten serial, jest jego showrunnerem. I główni bohaterowie, ci właśnie rozdzieleni bohaterowie, którzy pracują w Lumon, pracują w takim dziale, który zajmuje się rafinacją danych, do końca nie wiemy, o co chodzi. Oni po prostu patrzą na cyferki i zastanawiają się, która z tych cyferek jest straszna. Jeszcze w tym sezonie, właśnie, bo tutaj już zdradzam od razu, że będzie też drugi sezon, nie wiemy do końca, na czym dokładnie polega ich praca i po co to robią, natomiast to w ogóle nie jest istotne. Najistotniejsze jest to, jak tworzą się interakcje te w pracy, jak to właśnie wpływa na życie zewnętrzne i jak te światy, pomimo tego rozdzielenia, pomimo tego, że pracownicy mają w głowie te mikrochipy, które im te życie rozdzielają, zaczynają jednak te życia łączyć i przede wszystkim walczyć z tą korporacją. I tutaj przykładem jest główny bohater, grany przez Adama Scotta, który jest bohaterem Markiem, który decyduje się na rozdzielenie ze względu na to, aby poradzić sobie z żałobą.
Żeby mieć część życia, która jest tej żałoby pozbawiona, ale jak powiedziałaś o Adamie Scotcie, to ja też od razu mam ochotę powiedzieć o Patricii Arquette, która gra szefową Adama Scotta w tej korporacji.
Oraz jego sąsiadkę, która jest jego sąsiadką dosyć dziwaczną postacią, która zaczyna go śledzić w życiu prywatnym, w tym drugim życiu. Mark nie jest świadomy tego, że pani Cobell, czy Harmony, funkcjonuje zarówno jako jego mroczna szefowa, jak i jego bardzo bliska i sympatyczna, lekko zwariowana sąsiadka, ale na tym gwiazdy się nie kończą, bo przede wszystkim, muszę powiedzieć, że tak, nawiązania do The Office w serialu Severance są bardzo jasne i czytelne. Widać, że twórcy oglądali ten serial i się nieco nim inspirowali, natomiast jeśli chodzi o najwspanialszy romans biurowy wszechczasów, oficjalnie Jim i Pam zostali zdetronizowani. Teraz najlepszym romansem biurowym wszechczasów jest ten, który rozgrywa się pomiędzy postaciami, które gra John Turturro i Christopher Walken.
Zdecydowanie tak. Tak, to też jest zdecydowanie mój ulubiony biurowy romans. Ten serial jest niezwykły pod wieloma względami, bo ma te momenty zabawne, jest mądry, ma przesłanie, jest świetnie zagrany, ma ciekawy pomysł i jak myślałam, do czego bym porównała, jeżeli chodzi o jakość tego serialu, to przyszedł mi do głowy tylko jeden serial, który tu wiele razy chwaliłyśmy, a mianowicie Dobre Miejsce. Tam też był...
Adam Scott.
Tak, to prawda. Grał akurat diabła, to o ironia, masz rację. Ale bardziej chodzi mi o to, że tam też był bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawa koncepcja, był świetnie zagrany ten serial i był nieoczywisty, bo dawno nie usiadłam przed telewizorem i nie miałam poczucia, że oglądam coś tak nowatorskiego i tak pomysłowego. Ten serial mnie w ogóle nie znudził. Dawno się to nie wydarzyło.
Ja uważam, że on jest troszeczkę przeciągnięty gdzieś tak mniej więcej w swoim środku, że tam są takie 2-3 dość usypiające odcinki, a zaczyna się naprawdę ciekawie robić dopiero mniej więcej od 7-8, bo cały sezon ma 9 odcinków. Też zresztą Apple TV Plus nas trochę tutaj przeczołgało, bo w ogóle oglądanie seriali z tygodnia na tydzień jest trudne, a jeśli mamy taki serial, który rzeczywiście trzyma w napięciu, który dozuje te cliffhangery, dozuje te zaskoczki, które nas czekają w kolejnych odcinkach, a teraz też wiemy, że jest niezły taki motyw zamrożenia i szoku na samym końcu, w finale tego serialu, to tym trudniej się ogląda go właśnie, czekając z tygodnia na tydzień. Powiem ci, że mi się pierwszy raz w historii zdarzyło tak, w historii mojego oglądania seriali, że obejrzałam pierwsze 3 odcinki, które były dostępne od razu i stwierdziłam, że nie wytrzymam tego ciśnienia, zacisnę zęby, poczekam ten miesiąc, aż wszystkie odcinki będą dostępne i dopiero potem obejrzę resztę, bo inaczej po prostu zamęczę się przy tym jednym odcinku na tydzień.
Tak, to prawda i to jest moim zdaniem...
Ale ty też tak robiłaś?
Tak, ja też przytrzymałam, szczególnie, że ja też przyznam, jak obejrzałam pierwsze chyba wtedy 2 odcinki, to tak tęskniłam za kolejnym, że obejrzałam je jeszcze raz. I to też jest coś nowego dla mnie, więc naprawdę Severance jest tym serialem, do którego moim zdaniem będziemy się często odnosić i często do niego wracać. No i myślę, że nie jest jeszcze hitem, tylko i wyłącznie dlatego, że jest na tej, a nie innej platformie. Gdyby to był serial Netflixa czy HBO, to wydaje mi się, że wszyscy byśmy już teraz o nim rozmawiali.
Ja myślę, że on jak na serial dostępny na tej platformie od Apple'a, tak czy inaczej już jest wyjątkowo popularny. Mamy pierwszy raz do czynienia z tym, że Apple strzelił w dziesiątkę. To znaczy ani The Morning Show, ani Little America, ani inne seriale Apple TV+, które były reklamowane jako te, w które firma włożyła mnóstwo pieniędzy, które powinny być przebojami i które powinien oglądać cały świat, no niestety nie były takie dobre. A tutaj mamy wreszcie moment, w którym zajarzyło, w którym te pieniądze wydane na świetnych twórców, na gwiazdy, na dobrego scenarzystę wreszcie się opłaciły. No i to jest dość ironiczne, że akurat mamy do czynienia z serialem o złej korporacji.
Ale ja myślę, że to w ogóle jest opowieść o miejscach pracy. Że tu nie tylko te formy organizacji jak korporacje by się odnalazły, choć myślę, że korporacje są wyjątkowe. A szczególnie, myślę, ważna jest tutaj taka kultura startupowa i big techi, bo jak oglądałam ten serial, to najbardziej przychodziły mi do głowy książki Dana Lyonsa. To jest taki amerykański dziennikarz, przez wiele lat zajmował się nowymi technologiami w Newsweeku. W 2008 roku stracił pracę i zatrudnił się w startupie. W takim nowoczesnym, z Doliny Krzemowej, wiesz, jednym z tych takich, które miały zarobić miliony i być najbardziej innowacyjnymi miejscami. I ja, wbrew pozorom, to w tej książce odnalazłam wiele nitek, które były pokazane w Severance, jeżeli chodzi o różne podejścia, choćby na podejście związane z tym, jak się komunikuje odejście albo zwolnienie kogoś z pracy, od czego właściwie zaczyna się ten serial.
Albo na przykład system nagród, który jest właściwie błahy, banalny. Jest taka świetna sekwencja, w której jeden z bohaterów tłumaczy, że jeśli się osiągnie jakiś próg w swojej pracy, dostaje się gumkę do ścierania. I to jest fantastyczna nagroda. Jeszcze lepszą nagrodą jest tak zwana pułapka na palce. To jest taka zabawka po prostu biurowa, którą można się bawić w przerwach od klikania na klawiaturze. A kolejnym w ogóle punktem, który jest właściwie nieosiągalny i fantastyczny, jest chwila z muzyką i tańcem. I wtedy taki naczelnik biura przychodzi, znaczy jakby mi najbardziej on się on chyba kojarzył z jakimś dyżurującym stróżem w gułagu mniej więcej, bo ja mam takie skojarzenia akurat z firmą Severance, który przychodzi i puszcza im przez chwilę muzykę, tak żeby odpocząć od pracy, czyli głupie nagrody, które jednak w tym pracowym świecie nagle stają się osiągnięciami, które stają się czymś ważnym, do czego się dąży.
Ale zobacz, to też pokazuje, że ci ludzie, ponieważ są właśnie tak rozdzieleni i nie mają możliwości pamiętać rozmów z ludźmi, którzy pracują w innych organizacjach, w innych korporacjach, nie mają skali porównawczej. To jest też bardzo ciekawe. Tak. Nie wiedzą, jak powinien traktować ich szef. Jakie są benefity, jakie mogą być benefity. Kiedy masz do wyboru zero nagród albo gumkę do ścierania, to gumka do ścierania wydaje się świetna, bo nie wiesz, że w innej korporacji są na przykład dodatkowe dni wolne albo prawdziwe benefity. To też buduje w tej firmie coś, co pozbywa się w tym serialu czegoś, co jest trudne dla firm. To znaczy to porównywanie się i patrzenie komunikowanie się z różnymi ludźmi, którzy pracują w innych miejscach, choćby przez internet, wiedząc, co można zyskać w innej firmie, co jest też ogromnym problemem big techów, ponieważ ta fluktuacja i rotacja zatrudnienia to jedno z największych wyzwań dla tych wielkich korporacji, bo informatycy, programiści czy ludzie, którzy wiedzą, jak pracować w takich firmach, bardzo łatwo znajdują nowe miejsca pracy, są wręcz wyciągani z innych firm, więc no tutaj naprawdę ciekawe porównanie do różnych branż.
Tak, ta kultura korporacyjna też jest przestrzenią w tym serialu, który nas trochę odciąga od tego niesamowitego napięcia thrillerowego, bo jest głównie komediowo pokazana. Sami bohaterowie główni, ta czwórka, która pracuje w Lumos, które obserwujemy, czyli Mark, Irving, Hali i Dylan, to są osoby, które reprezentują w pewnym sensie stereotypy, które mamy na temat pracowników. Tutaj już wspomniałam wcześniej o The Office i mniej więcej na pewno nasi słuchacze i słuchaczki rozumieją, o co mi chodzi. To znaczy mamy taką osobę, która będzie nad wyraz ambitna, mamy osobę, która będzie takim party breakerem i która będzie cały czas próbowała w pewnym sensie mini sabotować pracę, jest dobrotliwy szef, który stara się, żeby było miło i było sympatycznie, ale niekoniecznie mu to wychodzi, niekoniecznie dobrze czuje się na swoim stanowisku. Więc oprócz tej całej napinki, która jest wokół Lumos, która wiemy, że jest korporacją, która zawiera jakąś wielką tajemnicę i która krzywdzi swoich pracowników, ważne dla mnie jest to, że są te elementy komediowe. Ty mówisz, że trochę startupy, a z drugiej strony musimy pamiętać, że serialowa Lumos to jest firma z wieloletnimi tradycjami, przekazywana z pokolenia na pokolenie.
XIX wieku. I to jest też ważne.
Tak, kilkaset lat.
Ja tylko chciałam dodać, bo ty mówisz właśnie, że to jest wieloletnia firma. Moim zdaniem nie przez przypadek jest jej początek datowany w tym serialu na XIX wiek i na to, jak wtedy traktowano pracowników i pracowniczki, jak wtedy walczono o prawa pracowników i pracowniczek, ale już ci oddaję głos. Jestem zbyt podekscytowana, przepraszam cię za to, po prostu tym serialem.
W ogóle czas to jest kolejny wątek, który powinnyśmy poruszyć w opowiadaniu o Severance, bo niby mamy do czynienia ze współczesnym serialem, który dzieje się mniej więcej w naszych realiach, natomiast to biuro, w którym pracują nasi bohaterowie, ono jest zdecydowanie retro. My byśmy powiedzieli, że bardziej z lat 90., myślę, że w Stanach Zjednoczonych jest ono czytane jako 80. To znaczy i sprzęt biurowy, i sposób ubierania się naszych bohaterów, i jakby pewne nawiązania popkulturowe i estetyczne, to wszystko sprawia, że ten serial nawiązuje właśnie raczej do estetyki takich kapitalistycznych lat 90., biznesmenów, maklerów, a nie tego, jak wygląda praca teraz.
Powiedziałaś o The Office, a ja myślę, że drugim równoległym takim ważnym motywem, inspiracją do tego serialu był kultowy film Życie biurowe, Office Space, Mike'a Judda, właśnie z końcówki lat 90., w których właśnie ci bohaterowie siedzą w tych kubikach, nie wiemy do końca, co oni tam robią i główny bohater zaczyna działać, znaczy próbuje sprawdzić, co by się stało, jakby przestał przychodzić do pracy. Jest też programistą, który pracuje dla Initechu, więc myślę, że ten serial jest połączeniem właśnie The Office i Życia biurowego z dodatkiem science fiction i takiej dyskusji o tym, jaką rolę współcześnie ma odgrywać praca w naszym życiu.
I eksperymentu na szczurach, bo czasami jak po raz kolejny widzimy kamerę, która podąża za naszymi bohaterami przez te długie, białe, monotonne korytarze, mam wrażenie oglądania tych eksperymentów na zwierzętach, które były tresowane do tego, jak szybko odnajdywać drogę do jakiejś nagrody i jak się zachowywać, żeby ją otrzymać. Więc tych wątków, tych nawiązań jest masa i chyba przez to nawet osoba, która nie pracowała w korporacji, odnajdzie się w tym, bo tam są wszystkie relacje, które są związane z życiem pracy, z życiem w pracy, ze współpracą z innymi osobami. I to jest dość paradoksalne, bo serial wychodzi teraz w 2022 roku, zaczął być kręcony w 2020 już w czasach pandemii, czyli jakby samego założenia trochę się zdezaktualizował, bo już ten pomysł tego, że idziemy na 8 godzin do biura, zostawiamy życie za progiem biura i potem po 8 godzinach je znowu podnosimy z podłogi, no nigdy bardziej tak się nie zdezaktualizował jak w ciągu tych 2 lat.
Ale ja myślę, że on też nie był aktualny wcześniej, bo to jest też tak, jak myślę o tym, dlaczego mielibyśmy tęsknić albo chcieć takiego wzorca pracy, jeżeli byłby możliwy, no to myślę, że też dlatego, że to wbrew pozorom w takich miejscach pracy, jak właśnie ta korporacja i organizacja w Polsce, czyli w jednym z najbardziej zapracowanych, jeżeli chodzi o spędzaną liczbę godzin na pracy i w pracy społeczeństw krajów OECD, to wiesz, to jest tęsknota za tym, że jest 9:17 i później już o tej pracy nie myślisz. Tak? Bo jest jeszcze ta część, w której oni się pamięta, główny bohater i ci bohaterowie pamiętają, kim są, ale nie wiedzą, czym się zajmują w pracy, nie myślą o tej pracy, nie myślą o szefie, nie myślą o tych relacjach, o jakichś napięciach w tym miejscu pracy. Czyli to potrafi być w takim myśleniu uwalniające z drugiej strony.
W New York Timesie, co jest dosyć istotne, bo chodzi o to, że są to amerykańskie media, przeczytałam, że być może Severance jest pierwszym serialem, pierwszą w ogóle jakby dziełem, tekstem popkultury, który opowiada o czasie wielkiej rezygnacji. Wielka rezygnacja to jest taki termin, który się pojawia od mniej więcej jakiegoś roku, pół roku w Stanach Zjednoczonych, który opisuje to, że bardzo wielu pracowników, pracowniczek zaczyna z pracy rezygnować. To znaczy ta pandemia, te trudne, niepewne czasy pokazały im, jak niewiele warta jest ich praca, jak bardzo się w niej nie spełniają, jak bardzo jej frustruje. I rzeczywiście na amerykańskim rynku pracy pojawił się taki mechanizm odchodzenia od pracy, zwalniania się masowo właśnie ze swoich firm. I właśnie może trochę o tym jest ten serial. To znaczy namysłem na tym, co się w życiu robi, i jak bardzo to współgra z tym, co się robi zawodowo.
i jak bardzo nawet nie to, co się robi, ale kim się jest, jak się zachowuje człowiek, jak reaguje, jak obie te sfery życia na siebie wpływają i która z nich dominuje. Bardzo dużo, bardzo ciekawych pytań. Naprawdę Severance to jest taki serial, który trzeba obejrzeć. Nawet jeżeli trzeba specjalnie dla niego kupić dostęp do Apple TV+, naprawdę dawno nie widziałam czegoś tak interesującego.
Myślę, że teraz musimy poświęcić chwilę na rozmowę o obsadzie aktorskiej, bo powiedziałyśmy o tutaj hitowych różnych nazwiskach, które są, ale warto jest powiedzieć, z jakim wyzwaniem mierzyły się te osoby, bo grając właściwie dwie osobowości w jednym serialu, ci nasi bohaterowie mieli do przeprowadzenia taką procedurę jak Mark Ruffalo w tym serialu, jak on się nazywał, musisz mi przypomnieć. To wiem na pewno?
To wiem na pewno, gdzie grał braci bliźniaków, obaj byli w różnej kondycji życiowej i psychicznej.
I właśnie Ruffalo wygrał chyba Emmy za tę rolę. I mamy do czynienia właśnie z czymś podobnym, to znaczy jak Adam Scott jedzie tą symboliczną windą, która go przenosi z jego osobowości prywatnej na osobowość służbową, na osobowość pracową, to widzimy, jak jego twarz się zmienia, jak nie wiem, jak przekuty balonik, jak mamy po prostu do czynienia z graniem dwóch różnych postaci przez jednego aktora.
I to nie tylko dotyczy jego. Wspomniana też Patricia Arquette robi to bardzo umiejętnie też.
Ale przecież ona się nie rozdziela.
Ale gra dwie różne postaci.
To prawda. Ona się nie rozdziela, ale gra dwie różne postacie. Ja powiedziałam o Scottie, dlatego że on jest najbardziej wyeksponowany w tych swoich dwóch światach. Bo na przykład, jeśli chodzi o Hallie, czy o Dylana, czy o Irvinga, to praktycznie na samym końcu dowiadujemy się, kim oni są w życiu prywatnym i to są tylko takie małe skrawki. W ogóle jakby całe zaskoczenie w tym serialu i cała jego fantastyczna błyskotliwość polega właściwie na tych dwóch odcinkach i na tym, co tam się wydarza, jaki jest tam zwrot akcji. Nie możemy tutaj powiedzieć, o co nam chodzi, ale nagle nam ten świat, który był budowany przez kolejne odcinki, zaczyna się burzyć i wszystko nagle wygląda nie tak, jak byśmy do tej pory oczekiwali.
Ja bym jeszcze dorzuciła, że to jest bardzo ciekawy serial o żałobie i o przeżywaniu żałoby i o tym, jak otoczenie reaguje na żałobę i co się chce z tą żałobą zrobić. Obok Afterlife i serialu bardzo dobrego, którego jeszcze tu nie omawiałyśmy, Ktoś gdzieś, który można obejrzeć na HBO Max, a jest taką kobiecą wersją Afterlife.
W ogóle żałoba jest ostatnio bardzo mocno eksploatowanym wątkiem w serialach, bo chociażby tydzień temu rozmawiałyśmy o Odwilży, też mamy w pamięci cały czas Mare's East Town, gdzie być może ta żałoba nie jest w centralnym punkcie, ale jest na pewno ważna w tym całym przeżywaniu i w konstruowaniu bohaterów. To jest taki wygodny sposób na pokazanie jakichś bardzo psychicznych, ciężkich przeżyć, które nas napędzają do jakiejś decyzji, albo które nas powstrzymują przed tymi decyzjami.
Może kiedyś zrobimy odcinek o serialach o żałobie.
To jest bardzo dobry pomysł, ale na koniec jeszcze naszej rozmowy o Severance, bo będziemy jeszcze rozmawiały o podobnych serialach, które również polecamy, chciałabym zwrócić twoją i zwrócić uwagę naszych słuchaczy i słuchaczek na tą warstwę estetyczną, również która jest fenomenalna w czołówce. Apple TV Plus zawsze miało świetne czołówki. Zawsze. Uwielbiam czołówkę Morning Show, nigdy jej nie przewijałam, zawsze ją oglądałam, pomimo tego, że składa się właściwie z uderzających w siebie kuleczek. A tutaj mamy do czynienia z bardzo fajną grafiką, korzystającą z całej estetyki serialu, przerobioną na animację, która wciąga, która ma świetną muzykę i która sama w sobie jest mini dziełem sztuki.
To prawda i to jest rzeczywiście rzadkie, bo często te czołówki są traktowane trochę tak po macoszemu, a tu rzeczywiście ta czołówka jest wręcz, mam wrażenie, takim podsumowaniem i taką podpowiedzią, co jest w tym serialu i na co zwrócić uwagę. Naprawdę warto jej nie przewijać. A teraz porozmawiamy chwilę o innych serialach, które mówią o miejscach pracy, o korporacjach i które jakoś nam z tym serialem Severance współgrają.
To może ja zacznę. Nie rozmawiałyśmy do tej pory o wątku, który jest bardzo obecny w serialu Severance, który bazuje na tym, że miejsce pracy, korporacja jest traktowana jako kult, jako religia, jako coś świętego. W Severance jest nawet taka książka, która jest podręcznikiem, nazywana jest podręcznikiem, która opisuje wszystkie wartości. Ona właśnie służy, szczególnie Irvingowi, który ją z namiętnością cytuje w serialu, do tego, żeby pouczać, żeby edukować, żeby myśleć dobrze i o sobie, i o swoim szefie, który też jest kierowany, ten kier, czyli założyciel, jest traktowany jako obiekt kultu, jako wręcz bóstwo, do którego można się zwracać i dostawać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. I tak samo, bardzo podobnie, to znaczy korporacja jako religia, jako miejsce kultu, jest na przykład przedstawiona w serialu The Boys.
To prawda, rzeczywiście. Przyznam, że nawet jestem zaskoczona, że nie wpadłam na to wcześniej, więc tutaj brawo dla ciebie, bo ten serial Amazon Prime Video ma rzeczywiście dużo wspólnego z właśnie The Boys i tym, jak zła jest korporacja, ale ja bym też powiedziała o takim innym serialu, który opowiada o miejscu pracy i o takich różnych gierkach wewnątrz miejsca pracy, a którym rzadko tutaj rozmawiamy, bo to nie jest wybitny serial, ale też widziałam różne wątki, które się widziały, czyli The Suits w garniturach. Serial o korporacji prawniczej, o przyjaźni wewnątrz miejsca pracy, o czasami współpracy z szefową, a czasami działaniu przeciwko niej. To też był dla mnie taki serial, w którym widziałam tutaj jakieś połączenia. No i ten najbardziej intuicyjny serial, jeżeli chodzi o to, jak taka dystopijna korporacja związana z technologiami, no to oczywiście Devs. Do zobaczenia na HBO Max.
Tak, rzeczywiście. Ja w ogóle uważam, że Severance jest w pewnym sensie garlandowskie, jeśli chodzi o science fiction i pokazuje ten świat trochę właśnie tak, jak Alex Garland prezentuje go w swoich filmach, czy właśnie serialach, bo Devs jest jego serialem. I tutaj też mamy w ten sposób połączenie pomiędzy tymi dwoma serialami, że mam wrażenie, że tutaj akurat ta korporacja, to miejsce, ta firma jest przede wszystkim dziełem jednego człowieka, jakiegoś geniusza, którego napędza siła, która napędza motywacja do tego, aby ulepszyć człowieka, przezwyciężyć w pewnym sensie siły natury, śmierć, jakoś odwrócić ten bieg naturalny, psychologiczny, życiowy. Że tak samo tutaj twórcy Lumos, jak i twórcy Devs działali po to, aby zaburzyć nasz świat, aby ulepszyć go, ale jednocześnie te efekty i w jednym, i w drugim przypadku są odwrotne, to znaczy dążymy do zagłady, dążymy do nieszczęśliwych ludzi, do śmierci, po drodze jest bardzo dużo ofiar i jakby ten cel jest dalej niezrealizowany, jest niemożliwy do zrealizowania.
Ten komediowy sznyt to jeszcze widać było w innym serialu o miejscach pracy, o miejscu pracy, o startupie, to Dolina Krzemowa, czyli taka właśnie parodia na tę kulturę startupową, tę korporacyjną i różnego rodzaju filmy technologiczne. To już daleka analogia od tego, ale pomyślałam, że też dorzucę do tej naszej dzisiejszej listy.
Warto też powiedzieć o Parks and Recreations, czyli serialu, w którym również grał Adam Scott, bo to jest serial, który opisuje komediowo życie urzędu i jest skupiony na relacjach pomiędzy pracownikami, współpracownikami. Serial też Park and Recreations jest traktowany jako nowe The Office, jako świeże The Office i rzeczywiście pomimo tego swojego całego ciepła i sympatii też pokazuje różne patologie, które są związane z miejscem pracy. Ja też myślę sobie o serialu Severance jako o opowieści o tym wszechwładnym korpo, czyli takiej bardzo antykapitalistycznej interpretacji świata, w którym jednak mówimy, korporacje są złe. Oddawanie takiej władzy korporacjom, która jest nawet ponad władzą polityczną, ponad władzą rządową, która jest niekontrolowana, po prostu musi skończyć się tragedią. I dokładnie tak samo jest Mr. Robot, gdzie ta E-Corp pokazana jest jako źródło całego zła na świecie, jako coś, czemu oddaliśmy całą kontrolę nad naszą rzeczywistością, bo E-Corp, pomimo tego, że jest firmą technologiczną, właściwie wpływa na każdą dziedzinę życia dookoła i trochę tak samo jest w Lumosie.
No, jeżeli mówisz o E-Corp i Mr. Robot, to jeszcze kolejnym dla mnie skojarzeniem jest Westworld i takie dehumanizowanie ludzi i taka dystopijna wizja tego, co się dzieje, kiedy odpowiadamy na potrzeby jednych ludzi, łamiąc prawa innych, to jakoś mocno też mi z tym koresponduje.
Tak, w Westworldzie wielka firma, wielka korporacja starała się stworzyć idealnego człowieka właśnie tworząc roboty, eksperymentując nie na prawdziwych ludziach z krwi i kości, ale na robotach, które nagle się buntują i pokazują emocje i nagle okazują się bardziej człowiecze, bardziej ludzkie od samych ludzi. I tutaj faktycznie widzę to nawiązanie do Severance, a raczej widzę, jak Severance nawiązuje do Westworld, bo ci ludzie, te osoby, które są z uruchomionym chipem w swojej firmie, nagle starają się przezwyciężyć, przebić przez tą bańkę bycia tylko i wyłącznie pracownikami, pracowniczkami, tylko starają się z tego świata wyrwać w pewnym momencie, nawet za wszelką cenę. I to widać po Hali, która jest bohaterką, która jest w stanie posunąć się nawet do samobójstwa, żeby właśnie uciec z tego jedynego świata,
który zna. No jeżeli rozmawiamy o dystopiach i wizjach przyszłości, to trzeba powiedzieć jeszcze koniecznie o dwóch serialach. Pierwszy to Black Mirror, gdzie różnego rodzaju formy pracy w odcinkach, no to jest antologia, więc one są bardzo różne, ale widać. I to jest serial też, który naprawdę warto zobaczyć, szczególnie pierwszy sezon. No i nasze wiele razy doceniane tutaj w Szkoda Czasu nazwy seriale, Years and Years, rok za rokiem, bo tam też wizja pracy, wizja korporacji i zmiany technologicznej jest bardzo wyraźnie pokazana, do czego może prowadzić, kiedy rozwój technologiczny i rozwój gospodarczy i chęć zysku jest postawiona ponad tym, czego potrzebują ludzie.
Po raz kolejny musimy powtórzyć, że Severance jest serialem świetnym, że bardzo go polecamy. Ja mam takie przemyślenie, że jest to chyba pierwszy z seriali w tym 2020 roku, który aż tak bardzo mną wstrząsnął i tak bardzo mną poruszył, że jest to taki pierwszy hit, który mogę zaliczyć i na pewno myślę, że się na końcu pojawi w naszej liście najlepszych seriali tego roku, a pewnie konkurencja będzie niezła, bo dużo takich przebojów już ukształtowanych, które wiemy, że będą dobre, ciekawe i oglądalne, się zapowiada na ten 2022 rok.
Pozostaje mi tylko dołączyć się do tego twojego polecenia. Zuzanna Piechowicz, Anna Piekutowska, to był podcast Szkoda Czasu na Złe Seriale. Dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tokfm.pl.